Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Do współpracy z państwem na polu społecznym, kontynuowania dialogu z muzułmanami oraz uczciwego zarządzania dobrami kościelnymi zachęcił papież biskupów z Kamerunu. Synod biskupów o rodzinie nie dopuści rozwodników do komunii, zapewnia kardynał Timothy Dolan. W Iranie nasilają się prześladowania chrześcijan, zwłaszcza byłych muzułmanów. 6 września zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Współpraca Kościoła z państwem, zwłaszcza na polu dzieł społecznych, ewangelizacja, w tym duchowa troska o wiernych, dialog z muzułmanami oraz umacnianie własnej wspólnoty także poprzez dobre administrowanie jej instytucjami. To główne tematy, które podjął papież w przesłaniu skierowanym do Episkopatu Kamerunu w ramach wizyty Ad Limina Apostolorum. Franciszek przyjął całą grupę biskupów z tego afrykańskiego kraju, z którymi w minionym tygodniu spotkał się na audiencjach prywatnych.
Ojciec Święty przypomniał niedawne podpisanie ramowej umowy między Stolicą Apostolską a Kamerunem. Pozwala ona miejscowemu kościołowi skuteczniej angażować się w takich dziedzinach jak edukacja, ochrona zdrowia czy pomoc charytatywna dzięki współpracy z państwem. Zachęcając do składania chrześcijańskiego świadectwa, Franciszek wskazał na dialog z muzułmanami, dzięki któremu można zapewnić pokojowe współistnienie obu wspólnotom i zabezpieczyć je przed przemocą. Owo świadectwo powinno obejmować też samych katolików, by umocnić ich wiarę i ustrzec przed pokusami, jakie niosą ze sobą z jednej strony relatywizm i sekularyzacja, a z drugiej powrót do plemiennych zwyczajów niezgodnych z chrześcijańską wiarą. Papież zwrócił ponadto uwagę na potrzebę troski o powołania oraz uczciwego zarządzania dobrami kościelnymi. Nieprawidłowości w tej ostatniej dziedzinie mogą być gorszącym antyświadectwem, ostrzegł Ojciec Święty.
Zdaniem kardynała Dolana z Nowego Jorku nie należy się spodziewać, by synod biskupów dopuścił do komunii rozwodników żyjących w związkach niesakramentalnych. Osobiście nie wiem, jak można wprowadzić tak radykalne zmiany, nie występując przeciwko nauczaniu Kościoła, powiedział metropolita Nowego Jorku w wywiadzie dla portalu Crux Now. W rozpoczynających się już za miesiąc obradach będzie on uczestniczył jako członek sekretariatu synodu. Ma nadzieję, że biskupi zamiast zajmować się sytuacją rozwodników podejmą kwestię rodziny w szerszym kontekście i pokażą, jak przekonać ludzi do piękna i przygody małżeńskiej wierności i miłości. W bardzo obszernym wywiadzie wiele miejsca poświęcono prześladowaniu chrześcijan na świecie. Kardynał Timothy Dolan zauważył, że amerykańskie władze są zbyt obojętne na tą sprawę. Nadszedł już najwyższy czas, aby rząd stał się bardziej agresywny w obronie praw mniejszości religijnych, powiedział arcybiskup Nowego Jorku. Jego zdaniem również papież powinien w większym stopniu naciskać na zwierzchników umiarkowanych muzułmanów, aby bardziej zdecydowanie odżegnywali się od postępowania ekstremistów, tak jak katoliccy biskupi w Irlandii odcinali się swego czasu od działalności IRA. Kardynał Dolan wyraził też zadowolenie z papieskiego przyzwolenia na użycie siły, by powstrzymać agresję państwa islamskiego w Iraku. Są bowiem sytuacje, w których działania militarne zasługują na moralną pochwałę. Zdaniem arcybiskupa Nowego Jorku papieskie słowa są ukłonem w stronę Stanów Zjednoczonych i uznaniem dla ich odpowiedzialności za losy świata. W Iranie niesłabną represję względem chrześcijan, a w szczególności względem byłych muzułmanów, którzy przyjęli chrzest. Ostatnio zatrzymanych zostało kolejnych 4 wyznawców Chrystusa z protestanckiej wspólnoty o nazwie Kościół Iranu. Zarzucono im wrogość względem Boga, szerzenie zepsucia i szpiegostwo. Zdaniem organizacji monitorujących prześladowania chrześcijan na świecie, irańskie władze nasilają represje przeciwko konwertytom. Stawiają im najpoważniejsze zarzuty, w tym zakłócanie porządku publicznego i zdradę stanu. Za te przestępstwa grozi w Iranie kara główna. W ubiegłym roku zastosowano ją w takich przypadkach 8 razy, między innymi względem Haszema Szabaniego, irańskiego poety i obrońcy praw człowieka.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Kilkadziesiąt lat komunistycznej dyktatury Fidela Castro doprowadziło Kubę na skraj ekonomicznej i cywilizacyjnej zapaści, a permanentny kryzys gospodarczy, między innymi do kryzysu rodziny. To jeden z wielu problemów, które wyjaśniają niełatwą sytuację tamtejszego kościoła. I o tym dziś w reportażu Moniki Suszek, którego bohaterem jest kubański duszpasterz, ksiądz Neldo Hernández Alonso. Audycję przygotowało Radio R z Lublina. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam na nasz magazyn.
La situación general en Cuba está muy deteriorada.
Sytuacja na Kubie jest coraz bardziej dramatyczna. Mamy mnóstwo problemów społecznych. Rośnie ubóstwo, przestępczość. Państwo boryka się z wieloma problemami w różnych dziedzinach. To jest gospodarka, polityka socjalna czy infrastruktura. Jako że samo nie jest w stanie im podołać, uzależnione jest od zewnętrznej pomocy państw trzecich. Problemy społeczne mają swoje odzwierciedlenie w poszczególnych grupach: rodziny, młodzieży czy kościoła.
Sistema i bueno, pues también pues de la misma iglesia incluso. Una inversión en la situación.
Na Kubie jest wiele nietrafionych inwestycji. One powodują, że państwo nie funkcjonuje tak, jak powinno. Na przykład osoby wykształcone, lekarze, chirurdzy, profesorowie, akademiccy, aby przeżyć, muszą podejmować się innej pracy.
Suplir las necesidades básicas. Igualmente.
Taki profesor, nie mogąc utrzymać siebie ani rodziny ze swojej pensji, jedzie do pobliskiej wsi, kupuje owoce, warzywa i sprzedaje je później w mieście. Bądź przewozi samochodem ludzi, czy dorabia jako kierowca. To wszystko odbija się na ich wyuczonym zawodzie, lekarza, chirurga czy nauczyciela.
Porque le da más negocio eso que ser cirujano.
Na Zachodzie dużo mówi się o drugiej rewolucji na Kubie. O tym, że reformy, wzmocnione również przez odkryte złoża ropy, zaprowadzą kraj na drogę gospodarki wolnorynkowej, a następnie kapitalizmu. Ale czy rzeczywiście Kubańczycy też się z tym zgadzają? I ile w tym wszystkim jest prawdy?
Renglones, por decirlo de alguna manera, sociales que habían sido.
Główne paradygmaty rewolucyjnego myślenia są w tej chwili w kryzysie. To, co rewolucja wcześniej obejmowała swoją ideologią, nie jest w stanie w tej chwili sprostać swoim obietnicom. Nie potrafi powiedzieć społeczeństwu, jak wyjść z tego kryzysu, jak w rewolucyjny sposób iść do przodu.
Epidemia de dengue, epidemia de cholera.
Ponadto epidemia dengue i cholery, a do tej pory cholera nie występowała na Kubie. W tym momencie oficjalnie mówi się, że skupiska cholery znajdują się w takich miastach jak Havana, Santa Clara, Sinfego, Matanzas. Ale to są informacje oficjalne. Wszystkie oficjalne informacje są mocno pomniejszane w skali do tego, co się dzieje ogólnie. Niewykluczone, że te choroby panują na całej Kubie.
W 2010 roku Raúl Castro mówił o konieczności przeprowadzenia reform. Wskaźnik analfabetyzmu w tej chwili sięga 6%. Jeszcze w roku 1960 roku na Kubie było około 22% analfabetów. Jednak po zwycięstwie rewolucji nowy rząd położył silny nacisk na podniesienie poziomu szkolnictwa. To oficjalna wersja. A jak jest naprawdę?
Edukatywamente. La educación se ha deteriorado tanto.
Jeśli chodzi o edukację na Kubie, to tu także nie jest najlepiej.
Pues no saben y lo peor es que no quieren saber.
Młodzi ludzie nie wiedzą pewnych rzeczy i nie chcą wiedzieć, co jest najgorsze. Niektórzy profesorowie nie mogą zebrać dostatecznej liczby studentów, aby w jakikolwiek sposób przeprowadzić wykład czy lekcje praktyczne.
Suficiente como para las clases y
generalnie poziom edukacji, wykształcenia jest na bardzo niskim poziomie.
Lata 60. to okres zimnej wojny, kiedy to Stany Zjednoczone rozpoczęły walkę z komunizmem i nałożyły na Kubę blokadę ekonomiczną. Ta z kolei rozpoczęła współpracę ze Związkiem Radzieckim. I wówczas już rozpoczęła się propaganda odwołująca się do najodważniejszych, w cudzysłowie, sukcesów rewolucji. Castro namawiał obywateli do wspólnej budowy socjalizmu. Lecz ludzie, mimo otoczki sukcesu, widząc narastające problemy, masowo emigrowali, głównie do Stanów Zjednoczonych, na Florydę. A jak jest dziś z emigracją? To wciąż poważny problem?
La emigración.
Emigracja na Kubie to kolejny problem osłabiający państwo. W mojej parafii w Santa Clara na 10 rodzin, 7, 8 ma kogoś bliskiego za granicą.
10 familias que tengo, al menos 8 o 7 tienen sus hijos.
Oni wysyłają im pieniądze czy paczki z ubraniami lub butami. I teraz jeżeli jest trójka dzieci, to dwoje z nich na pewno wyjedzie. Ci, co zostają, zadają pytanie, po co mam studiować, skoro nie utrzymam się z wyuczonego zawodu, a i tak będę musiał dorabiać w fizyczny sposób. Po co mam studiować, skoro rodzeństwo z pewnością wyśle pieniądze, a oprócz tego dostaną zasiłek od państwa dla bezrobotnych. Te pieniądze w minimalnym stopniu zapewniają przeżycie. Pytają się więc, to po co mi studia? Pieniądze dostanę, pracować nie muszę.
Que voy a estudiar. Y lo más duro de eso es que, aunque no tengan razón.
A państwo to im potwierdza. Nawet jeżeli pójdą studiować, to później nie mają gdzie pracować.
País sí se las da, porque cuando terminan de estudiar.
Muszą szukać innego sposobu, by przeżyć, utrzymać własną rodzinę. A efektem tego jest to, że nie zakładają własnej rodziny. To doprowadza do sytuacji, że na Kubie bardzo ciężko jest żyć, nie kradnąc.
Maneras para vivir sin robar en Cuba es casi imposible. Primero, el fenómeno de la migración ha afectado la familia.
To, co niszczy rodziny, to problemy z ekonomią i emigracją. To ma duży wpływ na związki. Młodzi ludzie coraz rzadziej zawierają małżeństwa. Decydują się na bycie razem, ale bez sakramentu. Wiele jest rozwodów, a coraz mniej rodzi się dzieci. Pary decydują się na jedno dziecko, bądź nie mają ich wcale.
O sea, de uniones casuales, pero menos legalizaciones, menos matrimonios oficiales. Segundo.
Kolejna sprawa bardzo ważna. Nie ma żadnych zaostrzeń ani praw odnośnie aborcji. Aborcja jest dozwolona niezależnie od przyczyny. Co więcej, parlament na Kubie opracowuje nową ustawę, która ma obniżyć wiek dziewcząt chcących dokonać aborcji. W tej chwili już 16-latka może zdecydować o aborcji, a w przyszłości ten wiek może być poniżej 16 roku życia, bez konieczności powiadamiania rodziców ani opiekunów.
No consulta a tus padres si te puedes y debes hacer el aborto o no. Sencillamente, si tú dices yo quiero hacerme el aborto, una chica con 15 años, con 16 años, va y lo hace y no pasó nada.
Od 1959 do 1992 roku Kuba oficjalnie określa się jako kraj ateistyczny. Rozpad Związku Radzieckiego wszystko zmienia, bo nagle Fidel Castro widzi, że traci wsparcie z Moskwy. Wobec tego szuka nowej drogi pomocy. Kieruje się do Watykanu. Święty Jan Paweł II udaje się z pielgrzymką na Kubę. Jak jego wizyta była i jest odczytywana przez mieszkańców?
En el año 92 hubo una reforma constitucional.
W 1992 roku była zmiana konstytucyjna. Kuba z kraju ateistycznego stała się krajem laickim. Zaczęto postrzegać wiarę jako coś naturalnego. Jak sami o sobie mówią, nastąpił proces naturalizacji społeczeństwa pod kątem wiary, czyli wiarę mógł posiadać teraz każdy.
La actuación de la iglesia, la actuación de la fe.
Rząd nie wnikał, w co wierzysz i czy w ogóle wierzysz. Tu mówię nie tylko o wierze katolickiej, ale o różnych innych, które pojawiły się na Kubie. Przekazywane treści wiary, nauki mogą być przekazywane jedynie w świątyniach, kościołach. Komentowanie polityki, ekonomii, problemów z tym związanych jest zabronione. A poza tym budzi też dystans osób, które nie należą do kościoła, ale nie są też związani z rządzącymi.
Mejor no te extiendas más, no lo apliques mucho más allá.
A w tych warunkach jak pracuje się kapłanowi na Kubie?
Pues la vocación del sacerdocio siempre...
Powołanie kapłańskie musi przystosować się do każdej rzeczywistości, ale realia kubańskie są bardzo specyficzne.
Digo, un reto especial.
Kapłan, który chce mówić więcej, komentować sytuację w państwie, bądź wskazywać inne możliwości, może sprawić problemy nie tylko sobie, ale też całej swojej społeczności parafialnej.
Sino a la propia comunidad.
Aby Kościół istniał, potrzebni są ludzie, którzy nie tylko pojawią się w Kościele na mszy. Ważne jest coś jeszcze, takie życie parafialne, wspólnoty. To przecież one budują wizerunek Kościoła w każdym kraju.
Występuje dość spora liczba wspólnot. Jedne są bardziej aktywne, drugie mniej. Nie ma zakazu, żeby się zbierać na modlitwie w Kościele, ale za to jest problem, aby pokazać swoje działania na zewnątrz.
En los grupos normalmente se puede reunir.
Kościół nie może też prowadzić żadnych akcji charytatywnych, bo jest to traktowane jako ingerowanie w obowiązki państwa bądź politykę. Dajmy na to, że jest grupa parafian chcących pomóc finansowo uboższym. Nie mogą zorganizować żadnego festynu, zbiórek, bo to zadanie rządu i nikt nie może go w tym wyręczać. A skoro parafianie to kwestionują, to znaczy, że kwestionują też i rząd. Mówiąc najkrócej, pomoc najuboższym może być interpretowana jako dążenie do rewolucji.
O czym marzą mieszkańcy Kuby? Czego pragną? Jak wyobrażają sobie swoją przyszłość?
Ciężko jest mówić o marzeniach na Kubie. Podstawowe potrzeby bytowe nie są zaspokojone. Nie można mówić o marzeniach, martwiąc się o dziś. Kubańczycy nie martwią się o jutro, boją się o dziś. Mówią, jutro będzie jutro i wtedy się tym zajmę. I tu pojawia się problem. Jeżeli się nie patrzy dalej, to traci się możliwość myślenia na poziomie politycznym.
Pero lo cierto es que no se tiene una estabilidad.
Jeżeli myślisz, co dziś włożysz do garnka, to żadna polityka cię nie interesuje. Wcześniej Kubańczycy wierzyli w te wszystkie iluzje, jakie przedstawiał im rząd.
La mayoría de la gente la ha perdido de vista, no la ve.
Żyli tymi obiecankami, iluzjami. Teraz to się zmieniło. Dziś nie planują dnia jutrzejszego. Patrzą tylko, co jest tu i teraz i planują związać koniec z końcem. Dlatego trudno mówić o marzeniach na Kubie. Nie ma ogólnych recept ani szybkich rozwiązań. Najważniejsza jest pomoc punktowa, projektowa. Na konkretną potrzebę odpowiada się konkretnym projektem. To mogą być małe projekty, ale ważne, by pojawiały się często. Kuba może się wiele nauczyć od Polaków dzięki naszej historii, przemianom i próbować się identyfikować. My nie zawsze wiemy, jak rozwiązać nasze problemy, dlatego też chcemy szukać wsparcia, podpowiedzi u naszych polskich przyjaciół. Dla Kubańczyków będzie to bardzo ważne, jeżeli Polacy poprzez swoje świadectwo będą przy nas.
Puede ver algo más. Quisiera tener el don de sepultar
mis pesares. Audycję Moniki Suszek o sytuacji Kościoła na Kubie przygotowało Radio R z Lublina. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.